Gościem Poranka Wnet Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, lider Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie pośle, panie prezesie, na początek wizyta Joe Bidena w Polsce. Czego pan się spodziewa?
Myślę, że tego samego, tylko bardziej. To znaczy, ta wizyta oczywiście jest w kontekście wojny i rocznicy tej pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Wojna, która niestety nie zmierza ku końcowi, tylko raczej zmierza ku trwaniu. Raczej zmienia się w wojnę długotrwałą. Zobaczymy, co przyniosą te spodziewane, czy przez wszystkie przypadki odmieniane ofensywy ze strony rosyjskiej czy ukraińskiej. Ale widać, że zarówno strona rosyjska, jak i wspierająca Ukrainę strona zachodnia szykują się na konflikt długotrwały.
Już polsko-amerykański wytrwał próbę wojny na Ukrainie?
To nie jest jakaś szczególna próba w tym sensie, że wojna na Ukrainie to jest okoliczność, która tylko cementuje tego typu relacje, bo zarówno z perspektywy polskiej, jak i z perspektywy amerykańskiej wzrost znaczenia Rosji, agresja militarna Rosji to jest zagrożenie interesów w przypadku Polski, podstawowych, egzystencjalnych, w przypadku Stanów Zjednoczonych, takich związanych z układanką geopolityczną.
Ale były obawy, że Waszyngton może nie pomóc, może uznać, że go to nie interesuje, że Chiny są ważniejsze. Tak się chyba nie stało.
Dla Waszyngtonu przebieg tej wojny jest z punktu widzenia ich długofalowych, strategicznych interesów niezwykle korzystny. To znaczy oni wcześniej mieli poważne zmartwienie polegające na tym, że redukcja poziomu wojsk po zimnej wojnie doszła do takiego właśnie poziomu, że Amerykanie wprost opisywali w swoich raportach, że nie będą w stanie prowadzić dwóch pełnoskalowych wojen naraz. I te dwie pełnoskalowe wojny, które projektowali ewentualnie, to cieśnina tajwańska i konflikt z Chinami, gdzie Pacyfik jest tym miejscem przede wszystkim, gdzie rywalizują z Chinami. A druga była obawa taka, że właśnie będzie wojna duża w Europie Środkowo-Wschodniej, że Rosjanie ruszą i oni nie będą w stanie pełnoskalowo się zaangażować w te dwa konflikty, więc na którymś froncie mogą ich interesy przegrać. Co pokazała wojna na Ukrainie? Wojna na Ukrainie pokazała, że Federację Rosyjską zatrzymało państwo, oczywiście przy wydatnym poziomie wsparcia z Zachodu, ale zatrzymało państwo, które nawet nie jest w NATO, tak? I państwo, które jakby, po którym się mało kto tego spodziewał, tak? Z jednej strony jest to nieudolność rosyjska, z drugiej strony wsparcie Zachodu, z trzeciej strony 8 lat jednak zmian w strukturach wojskowych ukraińskich, ale efekt jest taki, że to jest korzystna sytuacja, w której z punktu widzenia Waszyngtonu, w której Europa Środkowo-Wschodnia przy relatywnie ciągle nie tak wielkim wsparciu, w tym sensie, że jakby to nie jest tak, że amerykańska gospodarka przestawiła się na gospodarkę wojenną i śle tutaj niesamowite ilości sprzętu. Oni na razie trochę zbywają to, co mają, że Ukraina jest w stanie się bronić i to jest z ich perspektywy bardzo dobra okoliczność, bo oni tym bardziej w sensie militarnym mogą mieć wolne ręce na Pacyfiku.
Panie pośle, panie prezesie, jak to patrzymy, bo to będzie wizyta przy okazji roku od wybuchu tej pełnoskalowej wojny. Można ją odczytywać jako wojnę między Wschodem a Zachodem? Jako starcie cywilizacyjne?
To jest za dużo powiedziane między Wschodem a Zachodem, bo te linie podziału są dzisiaj dużo bardziej skomplikowane niż w czasie zimnej wojny. Dość powiedzieć, że przecież po tej stronie zachodniej mamy takie państwa jak chociażby Niemcy, których rola już nie może w samej wojnie, ale w doprowadzeniu do konstelacji geopolitycznej, gospodarczych przedsięwzięć, Nord Streamów i tak dalej, jest niebagatelna w tym, że ta wojna wybuchła, więc to podział na proste bloki, takie jak z zimnej wojny, nie jest. A z drugiej strony mamy...
No ale wtedy też mieliśmy Francję na przykład, de Gaulle'a, która też grała różnie ze Związkiem Sowieckim, mimo że przecież była członkiem NATO.
No tak,
więc ale... ten Zachód zawsze był jakoś tam podzielony, ale pytanie, czy istnieje, czy Polska czuje się jego częścią, czy Konfederacja uważa, że Polska jest częścią tego Zachodu, czy powinna być blokiem, czy powinna być państwem neutralnym między Wschodem
a Zachodem? Konfederacja jest częścią bloku militarnego, jakim jest NATO. To Polska jest częścią bloku militarnego, jakim jest NATO.
Konfederacja to popiera?
I tak, no w tej sytuacji to jest nasza racja stanu. Natomiast to nie znaczy, że my mamy być Zachodem pod względem kulturowym, ideologicznym albo pod względem polityczno-prawnym, rozumianym jako eurocentralizm z Brukseli. Tak?
Janusz Korwin-Mikke ostatnio takiego słodnego tweeta popełnił, gdzie wskazywał, że Rosja Putina to jest państwo konserwatywne. O konserwatywnych wartościach. I że tu wojna na Ukrainie to jest wojna ruchu LGBT ze strony zachodniej i konserwatyzmu ze strony Putina.
Odpowiedziałem na tego tweeta, bo to jest pewien miraż, jaki Federacja Rosyjska roztacza w świecie zachodnim, wśród prawicy zachodniej.
Wśród Konfederacji również to jest skuteczne.
No nie jest to skuteczne.
No, na pana Korwin-Mikke podziałało.
Nie jest to skuteczne, dlatego że oświadczenia Rady Liderów Konfederacji są w tych sprawach bardzo jednoznaczne. A ktoś, kto zna dobrze jakby realia Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza Federacji Rosyjskiej, doskonale sobie zdaje sprawę, że ten cały konserwatyzm rosyjski jest totalnie fasadowy. To jest takie pokazowe antygejostwo i wizyta Putina w cerkwi raz do roku, tam przez pół godziny. I to jest wszystko. Pod każdym względem takim... kulturowym, cywilizacyjnym, Rosja niestety ulega bardzo szybkiej degradacji, no, za czasów sowieckich również, ale ja tu jeszcze jako też potomek kresowiaków, tak, Rosja jako Rosja, ta, która ukształtowała się po zrzuceniu jarzma mongolskiego, zawsze niestety reprezentowała tutaj w dużej mierze te wartości, czy złe wartości tej cywilizacji turańskiej. I to się objawia i jakby my jako kresowianie mamy tego świadomość, bo żeśmy tego doświadczali pamięcią naszą historyczną przez pokolenia całe.
Przy cywilizacji jesteśmy, kto jest co nam bliżej cywilizacyjnie.
Co nie znaczy, że to, co się dzieje na Zachodzie, jest nam bliskie cywilizacyjnie.
Panie pośle, to pytanie o Ukrainę. Co jest nam bliższe cywilizacyjnie? Ukraina czy Rosja?
Cywilizacyjnie? To zobaczymy. Zobaczymy, jaka będzie Ukraina.
Ale jaka jest teraz? Będzie... Nie, pan poseł ucieka od pytania.
Ukraina do tej pory była państwem postsowieckim, ze wszystkimi tego problemami, patologiami, z tą różnicą, że na Ukrainie nie doszedł do władzy żaden, przepraszam za wrażenie, dzierży morda, jak Putin w Rosji.
No próbował, ale był jeden Majdan, drugi Majdan, trzeci Majdan.
Oligarchowie przede wszystkim kontrolowali to państwo. I teraz sytuacja być może się trochę zmieniła, czy zmieni się. Zobaczymy, jak po tej wojnie wyjdzie układ polityczny wewnątrz ukraiński. Daj Boże, życzę, żeby tak się stało.
Natomiast... Ale to, Rosja to cywilizacja turańska, to jaką cywilizację reprezentuje obecna Ukraina, pana zdaniem?
Ukraina zawsze była pomiędzy Polską, a pomiędzy Rosją. I w tej chwili to, co się dokonuje, to się dokonuje pewna emancypacja po kilkuset latach od wpływów moskiewskich Ukrainy. I to jest ważny proces historyczny, geopolityczny. Tak?
Szansa dla Polski.
Życzę Ukrainie, żeby w tej warstwie historycznej, kulturowej, cywilizacyjnej, po pierwsze, nie poszła drogą prostej imitacji Zachodu w kierunku lewicowo-liberalnym, a po drugie, bo to nie są żadne wartości zachodnie, tylko żeby była państwem cywilizacji łacińskiej, a nie w rozumieniu nie tam liturgii czy językowym, ale w rozumieniu wartości cywilizacyjnych. A po drugie, życzę też, żeby te elementy turanizmu w postaci na przykład kultu banderowskiego, które są na Ukrainie, żeby skutecznie wypleniła.
Też wróćmy do bieżącej sytuacji dyplomatycznej. Pan prezydent ma taką ofensywę dyplomatyczną. Bruksela, wczoraj spotkanie z sekretarzem NATO, dzisiaj, jutro Londyn, potem konferencja w Monachium spotkanie Trójkąta Weimarskiego, ale także spotkanie z prezydentem elektem Czech i premierem Norwegii. Gdyby pan był prezydentem, co pan by zrobił inaczej w tym przygotowaniu przed wizytą Bidena? Jak pan patrzy na te ostatnie dni aktywności pana prezydenta Andrzeja Dudy?
Prezydent jest aktywny na arenie międzynarodowej. To dobrze, ma takie kompetencje, więc ta aktywność jest dobra. Ja bym powiedział tak, że międzynarodowe wsparcie dla Ukrainy to jest coś, w czym Polska ma szansę się wykazać, bo w naszym interesie nie jest, żeby Ukraina tę wojnę przegrała. Natomiast to nie...
Ale to popiera pan aktualną politykę prezydenta Andrzeja Dudy? Można powiedzieć, że Andrzej Duda ma pewne wsparcie strony Konfederacji, strony pana posła w tej polityce bezpieczeństwa?
Prezydent jest samodzielny dzielnym graczem i robi co uważa za stosowne. Ja też nie znam kulisów wszystkich tych wizyt, więc nie będę się tutaj wypowiadał.
No zawsze można powiedzieć, nie znam wszystkich danych, to się nie wypowiem.
Jako osoba wspierająca. Ja bym wolał, żeby rząd koncentrował się na tym, żeby to na przykład inni dostarczali broń Ukrainie, a nie żebyśmy to my wyżyłowali się ze swoich zasobów. To na pewno to jest lepsze.
Przejdziemy w siedzibie NATO. Prezydent powiedział, oczywiście będziemy dyskutować przede wszystkim o sytuacji bezpieczeństwa w naszej części Europy, na flance wschodniej, bo to jest element, który nas najbardziej interesuje. Wyraziłem także nasze nadzieje i oczekiwania z polskiej strony, że oczekujemy nowych planów bezpieczeństwa dla naszej części sojuszu, nie tylko dla Polski, a także dla państw bałtyckich, dla pozostałych państw flanki wschodniej, również z południem, powiedział prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej razem z sekretarzem generalnym NATO. Tam też padła taka sugestia, że może więcej wojsk powinno być w Polsce. Pan poseł się zgadza z taką tezą, że Polska powinna przyjąć więcej wojsk sojuszniczych.
Zgadzam się z tym, że powinno być w Polsce więcej wojska polskiego.
A wojska amerykańskiego na przykład? To wzmacnia czy osłabia nasze bezpieczeństwo?
Oczywiście jakaś symboliczna obecność to jest coś, co jest pewną manifestacją wobec Moskwy w obecnych czasach.
Ale symboliczna może nie wystarczyć.
Zgoda.
Bo w tej chwili, żeby była jasność, w sojuszu toczy się dyskusja co do wysuniętej obecności, na ile ona powinna być skuteczna.
Ale Amerykanie nie przerzucą tutaj sił takich, które będą, nie wiem, byłyby zdolne ewentualnie konfrontować się z wojskami rosyjskimi na pewną skalę, bo jak na wstępie programu tłumaczyłem, to nie jest ich priorytet. Więc my nie możemy też ulegać złudzeniu, że Amerykanie za nas obronią Polskę. Nie obronią. I koniec końców, jeśli dojdzie do, co nie daj Boże, do jakiejkolwiek konfrontacji zbrojnej, to polska armia musi bronić terytorium polskiego.
Ale historia zimnej wojny, chociażby historia broni na zachodniego, pokazuje, że obecność żołnierzy Stanów Zjednoczonych potrafią działać ostudzająco na działania Moskwy.
Po to jesteśmy w NATO, żeby mieć potężnych wpływowych sojuszników, ale NATO nie może być parawanem, a niestety to się zmieniło w ostatnim czasie, ale ja przez długie lata, jeszcze przed 2022 rokiem, kiedy pytałem o dalekosiężne plany, o forsowną modernizację polskiej armii, o rozbudowę tej armii, czy powszechne, prawda, szkolenia, które miałyby wchodzić do szkół średnich, jak postulujemy od wielu lat, czy w innych miejscach, zawsze słyszałem, niestety również od dowódców Wojska Polskiego niektórych, odpowiedź, a my jesteśmy w NATO. Albo NATO nie może być i amerykańska współpraca czy obecność nie mogą być synonimami, nie mogą być parawanami dla słabości polskiej armii. A ona dzisiaj jeszcze daleko jej od siły. To jest bardzo delikatne sformułowanie. Bardzo daleko jej od siły.
Chociażby prezes Jarosław Kaczyński mówiąc, że dlatego się pomaga Ukrainie, bo ona się broni. I to jest ten podstawowy warunek, że trzeba się samemu bronić, żeby dostać pomoc od kogoś innego. I to powtarzają politycy.
Ale pan Kaczyński też ogłaszał 300-tysięczną armię, gdzie to było wyssane z palca. No.
Dopiero w roku 30 może to się uda, może się nie uda. Zobaczymy, jak
nie
będzie.
Nie żadnych wyliczeń, żadnych planów. No to jakby...
To już konkludując ten wątek, jeżeli będzie taka decyzja w czasie wizyty Bidena, że będzie więcej wojsk amerykańskich w Polsce, to dobrze czy źle?
Ja bym wolał, żeby jednak wojsk polskich było w Polsce więcej.
Panie pośle, dobrze czy źle, jak będzie więcej wojsk
amerykańskich? Nie wiem, że będziemy mieli konkretną decyzję, to będziemy się do niej ustosunkowali. Ja
ale to jest proste pytanie.
Nie jestem od tego, żeby gdybać na ten temat, panie redaktorze.
Ale to nie jest gdybanie, to jest pytanie, czy Polska powinna oczekiwać większej liczby wojsk amerykańskich na naszym terytorium? Czy to nasze bezpieczeństwo zwiększa, czy osłabia nasze bezpieczeństwo?
Polska powinna postawić na własną armię i własne zbrojenie, a nie na cudze wojska, które tutaj stacjonują.
Czyli jeżeli będzie ich więcej, to nasze bezpieczeństwo będzie słabsze. Jak rozumiem.
Nie zmieni to istotnie sytuacji naszego bezpieczeństwa w momencie, w którym dojdzie do konfrontacji, oby nie zbrojnej.
Robert Winicki, gościem Radia Wnet. To jeszcze zapytam o wolnościowców poza Konfederacją. Na ile to was osłabia, na ile to was wzmacnia? 3 posłów odchodzi. Było was 12, zostało 9 w kole.
To jest osłabienie przede wszystkim tych posłów pozycji politycznej. Szkoda. Życzę szczęścia, ale nie wróżę sukcesu. O tak bym powiedział.
Dlaczego wolnościowcy musieli odejść z Konfederacji?
A to pytanie nie do mnie, tylko do nich.
No, pan obserwował z wewnątrz ten proces polityczny.
Dlatego, że nie byli w stanie negocjować nowej konfiguracji wewnątrz Konfederacji, która wytworzyła, nawet nie wewnątrz Konfederacji, co wewnątrz ich własnego obozu, tego szerokiego, wolnościowego, po przejęciu przywództwa przez Sławomira Mentzena. To jest najkrótsza diagnoza.
Czyli co? Czyli czysta personalna ambicja?
No, trochę tak. To znaczy, jakby tu nie ma żadnej głębszej idei w tym wszystkim. Jest niestety niezdolność do pójścia na jakieś kompromisy w zakresie układania list, co jest, no, co jest słabe.
Gościem popołudnia Wnet w poniedziałek był Dobromir Sośnierz, który podkreślał, że być może gdzieś tam w tle ich wykluczenia stoi wizja koalicji z PiS-em, że dlatego oni musieli odejść z Konfederacji, bo Konfederacja z panem na czele chce iść po wyborach do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością.
No tak, nasi byli koledzy tak opowiadają, bo coś muszą opowiadać. No jakby zrobili naradę i powiedzieli, no tak, no jeśli będziemy uwypuklali to, że nie dogadaliśmy się o miejsca na listach, dlatego wyszliśmy, to będzie wyglądało słabo. To jest mało przekonujące dla wyborców. No to trzeba wymyślić coś poważniejszego. No i wymyślili to, że Konfederacja, prawda, chce zawierać sojusz z PiS-em, co jest oczywiście bzdurą.
Po wyborach nie będzie koalicji PiS-Konfederacja?
Panie redaktorze, o tym, co będzie po wyborach, rozmawia się po wyborach. PiS jest naszym konkurentem, jest naszym przeciwnikiem w wyborach, jest okupantem prawej strony sceny politycznej, którą to okupację chcemy zakończyć. I to jest cel Konfederacji na ten rok.
Prawo i Sprawiedliwość okupuje wasz elektorat, a może dlatego po prostu jest lepszy, bo bardziej pasuje. Wy ze swoimi liberalnymi hasłami możecie być popularni wśród wielkomiejskiej klasy bardzo bogatej, bo to jest dla nich program, a nie dla konserwatywnej prowincji.
Haseł, tylko hasła zdroworozsądkowe, wolnorynkowe. A PiS ma łapówki wyborcze, które i tak nie pokrywają inflację, którą wywołał swoją polityką gospodarczą. Znaczy łapówki wyborcze, które daje PiS, którymi przekupuje, stara się przekupić emerytów, czy tam, nie wiem, czwartoklasistów laptopami, to i tak nie łatają tej dziury w portfelach Polaków, które spowodowali fatalną polityką etatystyczną, gospodarczą przez ostatnie lata. I to w najbiedniejszych najbardziej uderza. Inflacja uderza najbardziej w najbiedniejszych, panie redaktorze.
Wielką siłę ma ta polityka rządu polskiego, skoro wywołała 20% inflacji na Litwie na przykład. I najwyższą inflację od 4 lat w Niemczech. Nie wiedziałem, że 500+ tak bardzo rezonuje,
panie,
na światowe rynki.
Panie redaktorze, naprawdę są bardzo jasne wyliczenia, które pokazują, że gdyby nie ta cała polityka lockdownowa, dodrukowa i tak dalej, nasza inflacja byłaby utrzymana w ryzach do progu dwucyfrowego.
Czyli nie polityka rodzinna i społeczna, tylko dawanie przedsiębiorcom pieniędzy w ramach tarczy. To spowodowało...
Zamykanie gospodarki, po pierwsze, drukowanie bez opamiętania i wydawanie na pierdoły. Dopłaty do telewizorów, czy miliard na laptopy, czy 2,5 miliarda na tępą propagandę w TVP, to nie są wydatki społeczne, to są wydatki partyjne, realizowane z podatków
Polaków. Myśli pan poseł, że te 3 miliardy spowodowały inflację?
Nie, to jest kilkadziesiąt miliardów. A panie redaktorze, Glapiński wydrukował 200 miliardów, których nie trzeba by było drukować, gdyby nie została zamknięta gospodarka.
Czyli jak rozumiem, wyklucza pan koalicję z Prawem i Sprawiedliwością po wyborach?
Panie redaktorze, idziemy po to, żeby zabrać PiS-owi jednoznacznie monopol na prawicy i to jest nasz cel do wyborów.
Opozycja ta liberalno-centrowa idzie po to, żeby odsunąć PiS od władzy. To też jest wasz cel? Możecie się pod tym hasłem podpisać? Po to idziemy, żeby odebrać PiS-owi władzę?
Idziemy po to, żeby w Polsce nie kojarzyła się prawica z tym, że kupuje wyborców, po pierwsze. Po drugie, że robi dokładnie to samo w Brukseli, co Donald Tusk, czyli klęczy, żebrze i zgadza się na cały dyktat, opowiadając patriotyczne bajki nad Wisłą. I idziemy po to, żeby Polacy dostali wreszcie alternatywę pomiędzy Orłem a Reszką, czyli Kaczyńskim i Tuskiem. Tej samej złej monety.
Gdyby była taka sytuacja, że los koalicji większościowej zależy od Konfederacji, to z kim pójdziecie w sojusz? No, macie tą liberalną opozycję, liberalno-lewicową, jest Prawo i Sprawiedliwość i wy.
Bardzo
i od
chętnie,
was zależy.
Bardzo chętnie po wyborach, w których będziemy walczyć o jak najlepszy wynik, porozmawiam z panem redaktorem na ten temat.
Ale po wyborach będą ci sami politycy, będzie i Kaczyński, i Tusk.
No to zobaczymy, kto będzie po wyborach i jak, na jakiej pozycji politycznej będzie i kto będzie rozdawał karty w parlamencie. Zobaczymy.
To na koniec ostatnie pytanie od z mojej strony. Konflikt w Marszu Niepodległości. Usuniecie Roberta Bąkiewicza z funkcji prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości?
Stowarzyszenie Marsz Niepodległości jest w tej chwili, mówiąc dosłownie i wprost, zatapiane przez Roberta Bąkiewicza. Jest ograbiane z majątku. Jest utrącane, w tym roku zostało 1,5%, które przyniosło kilkaset tysięcy złotych w ubiegłym roku Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości. Robert Bąkiewicz wie już, że nie ma większości w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości. My prowadzimy audyt, to co odkrywamy w księgowości, karuzela grantowa, fakturowa i tak dalej. To są rzeczy no, dosyć przerażające. I tak, Bąkiewicz straci tę funkcję, natomiast moim zdaniem to nie skończy się wyłącznie na utracie tej funkcji.
Trafi przed sąd, tam postawicie, będzie jakiś prywatny
akt. To, co w to ostatnim tylko tygodniu żeśmy odkryli, ku temu prawdopodobnie będzie nas skłaniać.
Czyli Ruch Narodowy odzyska kontrolę nad Stowarzyszeniem Marsz
Niepodległości. To nie jest kwestia odzyskania, to jest kwestia wyeliminowania po prostu kogoś, kto dał się kupić rządowi, a dodatkowo jeszcze narobił potężnego bałaganu, by nie rzec wyprowadzania aktywów ze stowarzyszenia, które nie jest jego własnością, tylko jest, jest własnością różnych środowisk narodowych, które umówiły się na to 12 lat temu, że robią to stowarzyszenie.
Kto kupił Roberta Bąkiewicza?
Rząd.
To jest ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź z mojej strony. Krzysztof Skowroński wrócił do studia.
Tak, i żeby stwierdzić, że Łukasz Jankowski też ma taką cechę, że sobie przywłaszcza rozmaite rzeczy, na przykład przywłaszczył sobie moje słuchawki i w związku z powyższym nie wiem, czy jakie konsekwencje z tego wyciągnąć. Za chwilę będzie studio z Anysą i Jan Bogatko, ale powiedział pan, że rząd, ale w jaki sposób? Bo rozumiem, że chodzi o to, że ktoś brał pieniądze, które dostawał na coś, a brał na coś innego. I taki jest przypadek, że brał do swojej kieszeni, bo to jest przewłaszczenie majątku.
Nie, no to jest na przykład wyprowadzenie tytułu Media Narodowe, które jest zarejestrowane jako, są zarejestrowane przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, tworzenie odrębnej spółki, co się odbyło na początku tego roku, która jest zupełnie poza kontrolą Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.
I jest własnością kogo?
Jest własnością Bąkiewicza i kilku jego kolegów. I tak to się robi z aktywami.
Co ma z tym rząd wspólnego?
A nie, no, to jest rzecz inna. Chodzi o to, że jeśli już kontynuujemy ten wątek, czy jakby omawiamy ten wątek, modus operandi w ogóle działalności stowarzyszenia przez ostatnie 2-3 lata uległo totalnej zmianie. Jeszcze w 2019, jeszcze na początku 2020 roku, to było stowarzyszenie, które opierało się na tym, że dostawało pieniądze z 1%, że miało rozbudowaną sieć wolontariuszy w całym kraju, organizowało akcje, na przykład Anty447, różnego typu wydarzenia. Bąkiewicz rzeczywiście kręciło się coś wokół ROT, Marszu Niepodległości, była Straż Narodowa i tak, coś się kręciło. I to było oparte o czynnik społeczny. W 2020 roku stopniowo szło to wszystko do zaorania. W tej chwili, jak trzeba było wystawić Straż Marszu Niepodległości na 11 listopada, no to Ruch Narodowy Młodzież Wszechpolska wystawiają 300 strażników, a Bąkiewicz wystawia 30 osób, tak? Bo po prostu nie ma kim robić. Natomiast cała para, wszystkie siły poszły w to, żeby kilka osób dosłownie zakładało kolejne fundacje, stowarzyszenia i inne tego typu rzeczy i na milion różnych sposobów pozyskiwały granty z rządu. I to jeszcze, wiecie państwo, ja jestem przeciwnikiem tego, żeby trzeci sektor prawicowy brał pieniądze, no bo skoro lewica bierze pieniądze z trzeciosektorowa, dlaczego prawda prawica nie ma brać trzeciego sektora? Problem jest taki, że trzeba to robić mądrze i inwestycyjnie, a jeśli ktoś bierze granty w taki sposób, że jest narkoman na głodzie, nieustannie pieniędzy, których potrzebuje coraz więcej, bo zwiększa zatrudnienie swoich kolegów i zwiększa zapotrzebowanie, a nie buduje źródeł dochodu długofalowych, no to niestety idzie za tym uzależnienie polityczne.
Panie pośle, już Jan Bogatko jest pod bronią, już czeka studio z Anysą, ale
już
jeszcze...
Już się odmeldowuje, proszę.
Nie, jeszcze jedno pytanie. Komisja Europejska, TSUE, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zaskarżone do TSUE. Krótki komentarz w tej sprawie?
A i jeszcze głosowanie do Europarlamentu, w Europarlamencie, który się zgodził na to, żeby wprowadzić zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych po roku 35. Kilka dni, kilka bardzo ważnych decyzji w Unii Europejskiej.
Mogę zacząć od tej rzeczy, bo to tak logicznie będzie. Proszę państwa, eurokraci, euroelity wykorzystały pandemię 2020 do niesamowitego, nienotowanego od dekad gwałtownego przyspieszenia wszystkich polityk centralizacyjnych, ideologicznych, utopijnych w ramach Unii Europejskiej. I co trzeba wiedzieć? I czy mówimy o samochodach? Że 2030 rok to jest perspektywa...
35.
Nie, mówię o celu cząstkowym, bo jest 30 cel cząstkowy i 35 cel finalny. I w 30 roku ma być, czyli za 7 lat, ma być redukcja produkcji samochodów osobowych i ciężarowych w Europie o 50%. Do 30 roku, w ciągu 7 lat. Co to oznacza? To oznacza, że mamy albo jeździć, przepraszam za wrażenie, szrotem, albo ceny będą wyśrubowane, no albo kupować jeszcze droższe elektryki. Czyli idziemy w kierunku auta jako luksusu, a Polacy mają chyba najwyższy w Europie wskaźnik liczby samochodów. Jesteśmy bardzo mobilnym społeczeństwem w Europie. To jest, mamy dyrektywę metanową, która zaraz zamknie nam 80% kopalń na Górnym Śląsku, nie przed połową stulecia, tylko w ciągu 4 lat, bo dyrektywa metanowa w 27 roku wchodzi i zostaną 3 kopalnie mamy tylko bezmetanowe. Mamy mnóstwo tego, mamy praworządność, mamy kwestie europodatków, eurodługu. Robi nam się zamordyzm centralizm brukselski.
Pojawia się pytanie, na które pan poseł i Konfederacja unika od lat odpowiedzi, czy w związku z tym powinniśmy już podjąć decyzję o wycofaniu się z Unii Europejskiej.
Panie redaktorze, to nie jest takie proste, żeby się wycofać z Unii Europejskiej. Natomiast polecam broszurę Polexit, bezpieczne wyjście awaryjne, którą żeśmy napisali kilka lat temu, bo to jest opisane, jak ten proces ewentualnie przeprowadzić. Natomiast tu chodzi o to, że rząd miał wszelkie instrumenty, żeby zablokować te rzeczy. I się nie postawił Unii Europejskiej, a pieniędzy za to nie dostał i ich nie będzie. I wracając do pytania pana redaktora Skowrońskiego, otóż sytuacja jest taka, że prezydent powinien zawetować tę ustawę. Szkoda, że jej nie zawetował. Natomiast odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego, w którym panuje pat...
Nie, bo ja zapytałem o Komisję Europejską, która...
O to.
Żeby zbadać orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest coś nowego.
To jest horrendalne. Oczywiście Trybunał Konstytucyjny orzekają, że polska konstytucja i ma pierwszeństwo nad traktatami międzynarodowymi, orzekł rzecz oczywistą. I ten spór jest też arcyważny. Tak? Mam swoją ocenę udolności czy nieudolności działania Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, ale w tej sprawie orzekł rzecz oczywistą te kilka lat temu i tego trzeba po prostu bronić. To jest oczywiste i wynika z polskiej konstytucji, że ona ma nadrzędność nad wszelkimi traktatami międzynarodowymi, w tym nad prawem europejskim.
Panie pośle, to ostatnie pytanie. Pączek smakował czy nie?
Bardzo smakował. Dziękuję.
A który pan miał? Z różą czy z powidłami?
Zjadłem dwa. Więc obydwa smakowały.
Czyli nie jest pan poseł na diecie. Łukasz Jankowski też nie jest na diecie. Pączki od pana Arkadiusza Szymczaka nam smakują. Specjały regionalne. Nowy Świat 44 to jest dobre miejsce. Nie wiem, czy pan kiedyś był.
Nie miałem okazji, ale...
Ale tam jest naprawdę smacznie. Jest 8:50. Łukasz, jak pożegnamy gościa?
Gościem Poranka Wnet był Robert Winnicki, lider Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego.
Myślałem, dziękuję, że Łukasz tym razem coś zaśpiewa, ale to może dziękuję przy serdecznie. Następnej okazji łączymy się ze studiem Zanysą.